bardziej pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witamy w naszej kolejnej audycji z cyklu Moja Duchowość. Jak pamiętacie, rozmawiamy o grzechu. Ktoś kiedyś powiedział, jeden z autorów, których wam proponowaliśmy, że jeśli się mówi o życiu duchowym, a unika się tematu grzechu, to tak jakby się kogoś zapraszało do tańca na polu minowym. Dlatego my powiemy jeszcze raz, ostatni raz, o kolejnym grzechu głównym. Dzisiaj chcemy porozmawiać na temat łakomstwa. Jest ze mną
Agnieszka.
I dzisiaj razem chcielibyśmy się zastanowić, czym jest łakomstwo, skąd pochodzi, jak się ujawnia i co można byłoby z tym zrobić.
Co to znaczy, że tyle dostrzegam, gdy nic nie widzę? Kiedy już poza horyzont ostatni osunął się ptak, kiedy fala w szkle go ukryła, opadłem jeszcze niżej, zanurzając się razem z ptakiem w nurcie chłodnego szkła. Im bardziej wzrok natęża, tym widzę mniej. I woda schylona nad słońcem, tym bliższe przynosi odbicie. Im dalsze od słońca oddzielają cień. Im dalszy cień od słońca oddziela moje życie. Moje życie. Więc w mroku jest tyle światła, ile życia w otwartej róży, ile Boga wstępującego na brzegi duszy.
Jeśli łakomstwo można nazwać inaczej nieumiarkowaniem, niektórzy mówią nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to chyba dobrze byłoby najpierw porozmawiać właśnie o tej dychotomii. Umiarkowanie, nieumiarkowanie. Dlaczego ktoś jest umiarkowany i to we wszystkim, co robi, zachowuje jakiś dystans, jakiś złoty środek, natomiast inny jest nieumiarkowany. Nieumiarkowany w jedzeniu i piciu, ale też nieumiarkowany w różnych innych rzeczach, wśród których człowiek jest osadzony.
Uważam, że człowiek umiarkowany to taki, który potrafi zachować pewien dystans, jakieś zdrowe podejście do sytuacji, do możliwości, do rzeczy, a człowiek, który jest nieumiarkowany, nie widzi granicy, wciąż gna do przodu, nie widzi końca swoich pragnień, swoich dążeń i tutaj się zatraca.
Trochę to podobne do chciwości, bo podobne rzeczy mówiliśmy przy chciwości. Też ciągle i ciągle nie ma końca, i ciągle ja chcę, i ciągle ja chcę. I tak jak też mówiliśmy to przy innych grzechach, że one wszystkie jakoś bazują na naturalnej potrzebie. I jeśli mówimy nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to grzech ten bazuje na naturalnej potrzebie jedzenia i picia. Ja muszę jeść, muszę pić. Ale my tu nie mówimy, że to jest złe, tylko mówimy, że pojawia się grzech nieumiarkowania.
No tak, oczywiście jeść trzeba, pić trzeba, tylko jeśli ja jem i widzę w tym jakieś rozkoszowanie się, że wpadam w nauk na przykład pijaństwa, że nie ma jakiegoś takiego w człowieku sygnału, który mówi wyraźnie stop, to jest to jawne przekroczenie i no, prowadzi do wykolejenia.
Może umiarkowanie polegałoby na tym, na przestaniu, na takim poziomie, kiedy jemy, pijemy, używamy wszystkiego, na takim poziomie koniecznym nam do przeżycia, do rozwoju, a nieumiarkowanie byłoby dążeniem ponad, i to dużo ponad.
A skąd to wiedzieć, kiedy jest już ta granica?
To pytanie jest bardzo trafne, ale myślę, że sama odpowiedź już jest bardzo trudna i złożona, bo samo nieumiarkowanie, myślę, że może mieć bardzo wiele przyczyn. Może to być na przykład lęk. Ktoś może jeść, dużo jeść, bo długo był głodny i może znów będzie długo głodny, więc on nie jest w stanie rozeznać, kiedy już jest tak najedzony, że za chwilę będzie chory, będzie miał ból brzucha. Może to być też nieumiarkowanie spowodowane przyjemnością.
No właśnie, bo obserwujemy to w ciągu wszystkich prawie świąt, że ludzie tak się objadają, że potem chorują. I w mediach o tym się mówi, że ileś tam osób po każdych świętach ląduje w szpitalu z przejedzenia. Przekroczyli granicę. Co się dzieje wtedy? A za rok znowu to się powtarza. Wiedzą, że przekroczyli granicę, ale dalej ją przekraczają. I może tutaj akurat w tym przypadku tą siłą napędową tego objadania się aż do rozchorowania się jest właśnie ta przyjemność. Bo mamy dobre rzeczy, wiemy, że już nie jesteśmy głodni, ale nieustannie je spożywamy, aż do rozchorowania się, bo jest to po prostu przyjemne.
Człowiek jest z natury cielesny, ujawnia się w nim ta zmysłowość, a jak wiemy, smak czy powonienie jest właśnie jednym z pięciu zmysłów. I człowiek, tu ujawnia się właśnie jego taka cielesność, zakorzenia w tej zmysłowości, że człowiek nie potrafi się oderwać od tego, co smakuje, co powania, co dotyka i tak dalej. I jest to dla niego pełną pożywką. Karmi się i jakby wtedy ten rozsądek, który powinien podpowiadać i pewnie podpowiada, że należy się powstrzymać, zachować ten umiar, jednak jest zagłuszany poprzez zaspokajanie właśnie tej przyjemności.
W Piśmie Świętym nawet pojawia się takie mocne określenie a propos grzesznika, ich Bogiem brzuch, czyli mają oni podejście do życia, do sensu życia właśnie takie biologiczno-zmysłowe.
Czyli człowiek jest szczęśliwy wtedy, gdy jest najedzony.
Albo nawet gdy nie jest najedzony, tylko gdy je, gdy spożywa. Prawda?
Jest to dla niego pewien rytuał wręcz.
Pan Jezus też powiedział, że oskarżają go o to, że oto żarłok i pijak, bo nie był taki ascetyczny jak Jan Chrzciciel i przez porównanie Pana Jezusa do Jana Chrzciciela on sam mówił, oto mówią żarłok i pijak, bo on był umiarkowany, jadł, pił razem z ludźmi. Czyli jest to też dla nas mistrz tego właśnie umiarkowania we wszystkim. Niekoniecznie ascezy wyniszczającej, ale właśnie umiarkowania.
Życie jest mistrzem. Czytaj go. Życie jest światłem. Zobacz to. Poznaj to, życie jest z Boga, poczuj to w sercu głęboko, w sercu głęboko.
jakimś takim biologicznym czy łakomym podejściu do życia, skoro padło sformułowanie ich bogiem brzuch, to w miastach obserwujemy budowę świątyń łakomstwa i można chyba tak określić supermarkety, te wielkie sklepy, w których jest bardzo dużo atrakcyjnie przedstawionego, zaprezentowanego towaru. I teraz my wchodzimy do takiej świątyni i to, co się w nas dzieje, być może bardzo łakomstwu sprzyja. Bo to, co obserwujemy w nas samych, to jest właśnie to, że mamy ochotę na tyle rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebujemy, ale je chcemy, zaczynamy je chcieć. Czy nie myślicie, że właśnie te wielkie sklepy są w jakiś sposób świątyniami, które wzbudzają łakomstwo, odkrywają w nas łakomstwo, ten właśnie grzech?
Znaczy uważam, że na pewno odkrywają z tego względu, że wchodząc już do takiego sklepu, no, spotykamy wiele kolorowych rzeczy. To nas ciekawi, tamto nas nęci, także człowiek, gdzie się nie obejrzy, jest z każdej strony zachęcany do zakupu takiej rzeczy, czy to jest kosmetyk, czy to jest jakiś artykuł spożywczy, czy cokolwiek. Ma to klienta, czy osobę kupującą zachęcić do jak największej ilości nabywania. I chodzi tutaj o to, żeby wzbudzić w kupującym takie pragnienie, że to, co on kupuje, tak naprawdę jest mu potrzebne, że bez tego się nie może obejść, że to mu się przyda, że to jest dla niego pożyteczne i przy okazji sprawi mu wielką przyjemność.
Właśnie, tylko jest tak, że część z tych rzeczy naprawdę jest nam potrzebna i wchodząc do sklepu kupilibyśmy, powiedzmy, chleb, coś do niego, a rola reklamy, rola tych sprzedających jest to sprzedać nam jak najwięcej towaru, więc ich pole działania to jest ta sfera wytworzenia u nas znacznie większej ilości potrzeb niż tak naprawdę mamy.
Czyli jakby rozdmuchania potrzeb, napompowania, bo no właśnie każdy grzech bazuje na ludzkiej potrzebie bardzo konkretnej. Ja muszę pewne rzeczy mieć, tylko być może tutaj, bo trudno jest być łakomym idąc przez pustynię, gdzie nic nie ma. Prawda? Natomiast bardzo łatwo od razu się odkrywają się te wszystkie potrzeby i one są sztucznie pompowane i być może sztucznie napompowana potrzeba staje się jakąś znowu siłą do łakomstwa, jakąś takim popchnięciem do łakomstwa, że nie wystarcza mi to, co potrzebuję, ale jeszcze więcej.
Czy to też może nie wynikać z tego, że tak naprawdę ten, który kupuje, do końca nie jest przekonany, co jest mu potrzebne, co jest dla niego tak naprawdę potrzebne, a z drugiej strony, wchodząc do takiego supermarketu, często pewne rzeczy przyjmuje na wiarę, że skoro tak jest napisane, skoro tak jest na produkcie, to faktycznie tak jest. Przyjmuję to za, nie wiem, pewien aksjomat i biorę to za swoje.
Może też jest tak, że gdy jesteśmy w domu i robimy listę zakupów, to my dokładnie wiemy, co jest nam potrzebne i co zamierzamy kupić, ale wchodzimy i okazuje się, że tam jest znacznie więcej towarów. My nigdy byśmy nie przypuszczali, że tam jest aż taki wybór i w tym momencie zamiast kupić jedną rzecz, kupujemy powiedzmy cztery, bo każda jest rewelacyjna i nagle się okazuje, że każda jest nam niezbędna.
I wtedy ktoś z boku patrząc mógłby powiedzieć, twoja lista zakupów sporządzona wcześniej była umiarkowana, a ilość zakupów, którą
w koszyku
już świadczy o nieumiarkowaniu. Czyli w tym momencie mamy jakby ten wielki sklep jako coś, co nie produkuje w nas łakomstwa, tylko je odkrywa, że jesteśmy po prostu łakomi.
Czyli co, brać wyliczone pieniądze?
A czy są jakieś sposoby, niezawodny sposób na opanowywanie nieumiarkowania, na pozostanie na tym poziomie umiarkowania?
Znaczy, na początku człowiek musi siebie obserwować w tym, co robi, jakie są jego poczynania, w którym momencie może przesadzać. Ale jeśli już mówimy o łakomstwie, o tym nieumiarkowaniu, to na pewno taką praktyką, którą zaleca i stosuje sam Kościół już od 2000 lat, jest przede wszystkim post. Post jest takim elementem, który nie tyle, że uczy pokory, pokazuje, że człowiek, jak to mówi przysłowie w Księdze Wyjścia, nie żyje samym chlebem, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych, aby pokazać, że człowiek jest ponad tym wszystkim, że tak naprawdę, jak powiedział Jezus, nie człowiek jest dla szabatu, ale szabat dla człowieka, tak samo jest i tutaj, że to nie jedzenie jest naszym królem, ale to my to wszystko spożywamy, to wszystko jest dla naszego pożytku.
Jeśli się porozmawiałoby z osobami, które bardzo poważnie podeszły chociażby do orędzi, które płyną z Medjugorja, to jedną z ważniejszych, z najważniejszych punktów jest tam post. I jest już bardzo wielu ludzi, którzy bardzo poważnie podjęli te wskazania i oni mówią, że pozwala ten post odkryć im, jak niewielu rzeczy my potrzebujemy do tego, aby być szczęśliwymi. I są o wiele bardziej szczęśliwsi, oczywiście nie zaraz na początku, kiedy podejmują post, ale później. Ten post prowadzi ich do odkrycia, że Bóg daje szczęście, nie dając wielu przedmiotów, wielu rzeczy. I jest to dla nich jakieś wejście na drogę do prawdziwego szczęścia, którego wcześniej nie zaznali. Odkrywają, że szczęście nie płynie od przedmiotów, tylko od osób.
Jako o tym lekarstwie na nieumiarkowanie. Ja mam takie pytanie, czy post i dieta to jest to samo?
Nie, bo post nie jest dla sylwetki, nie jest dla oczyszczenia organizmu. Post jest wyrzeczeniem się dla Boga, wyrzeczeniem się jako połączeniem się z Jezusem, który dla nas się wyrzekł wielu rzeczy. I nie ma postu bez tego duchowego elementu. Post pozbawiony duchowego elementu, czyli pozbawiony ofiary dla Boga, którą my składamy z wyrzeczeń, które podejmujemy, jest to właśnie dietą właściwie tylko.
Nie bez znaczenia, post jest w piątek, jak już tu powiedział ksiądz Adam. Łączymy się z Chrystusem cierpiącym i my nie to, że nie będziemy spożywać w tym dniu tylko pokarmów mięsnych, ale my jako chrześcijanie mamy pamiętać, co ten piątek dla nas znaczy, jakie niesie dla nas wartości, że tak naprawdę jest to dzień, w którym umarł nasz Zbawiciel i to jest centrum całego postu.
Tak, tak. Jeśli zapomnimy o Bogu, wyrzekając się czegoś, czegokolwiek, że robimy to dla Niego, że wyrzekamy się dla Niego, no to prędzej czy później już przestanie nas to interesować i wrócimy z większą siłą do tego, co robiliśmy wcześniej. I chyba dieta tym się różni od postu, że w diecie coś człowiek chce przez dietę osiągnąć. Coś chce uzyskać, albo oczyszczenie organizmu, czy lepsze samopoczucie, czy szczupłą sylwetkę. W poście my nie chcemy nic uzyskać. My zgadzamy się stracić. My zgadzamy się nie mieć razem z Nim i być z Bogiem w tym ubóstwie, w tym pragnieniu, które nie jest zaspokojone. Każdy grzech jakoś niszczy człowieka. Już mówiliśmy o tym wcześniej w odniesieniu do innych grzechów. Teraz chcemy powiedzieć kilka słów o tym, że łakomstwo niszczy. I to, co pierwsze przychodzi mi do głowy, to to, że łakomstwo daje o sobie znać, jakoś się ujawnia właśnie we wszelkiego rodzaju uzależnieniach. Tym, że człowiek chce czegoś, ma to, a potem już nie może nie mieć. I jesteśmy codziennie świadkami różnych uzależnień i tak mi się wydaje, że ma to jakiś związek z łakomstwem. Siostra Elwira Petrozzi, założycielka wspólnoty Cenacolo, która już ma 2 domy też i w Polsce dla osób uzależnionych i nie tylko, często to powtarza, że chłopak, który wstępuje do wspólnoty, jest pozbawiony wszystkiego. Dlaczego? Dlatego, żeby zrozumiał, że kiedyś miał pieniądze, ale wybrał heroinę. Miał dziewczynę, ale wybrał heroinę. Miał samochód, wybrał heroinę. Miał telewizję, wybrał heroinę. I teraz ona mówi, a my tutaj ci zabieramy wszystko, nie będziesz miał nic. I zobaczymy, co ci zostanie, co jest na dnie tego wszystkiego. I okazuje się, że na dnie tego łakomstwa, że miałeś wszystko, a jeszcze chciałeś więcej, jeszcze chciałeś spróbować tego czy tamtego, kryje się lęk, i właśnie to poczucie, że ja sam jestem mało wartościowy, dlatego nieustannie muszę łaknąć, żeby to, co spożywam, wypełniało w jakiś sposób moją pustkę wewnętrzną, moją dziurę, którą noszę.
Nie życzyć ze wszystkich pokoleń. Baranka otaczają tron, odziani białe szaty, w ręku ich panny. Przychodzą z wielkiego ucisku, opłukali swe szaty, we krwi baranka wybieli. Dlatego cześć mu oddają w niebi nocą w świątyni. Donośnym głosem tak wołają: zbawienie u Boga naszego, zasiadającego na tronie i u baranka.
Tak jak zawsze proponujemy Wam teraz lekturę duchową. Czyta ksiądz Marek Chmielewski.
Z dzieła ojca Jacka Woronieckiego pod tytułem Katolicka etyka wychowawcza. Łakomstwo, którym oznaczamy dziś wadę przeciwną wstrzemięźliwości od strony nadmiaru, w dawnej polszczyźnie oznaczało ono chciwość, dziś dzisiejsze łakomstwo zwano tylko obżarstwem, ma rozmaite objawy, którym się wypadnie przyjrzeć. Od czasu świętego Grzegorza odróżniano ich 5. Najpierw obżarstwo polegające na przekraczaniu miary co do ilości. Rzadko będzie ono zupełnie wolne od łakomstwa jakościowego, bo jeśli ktoś za wiele czegoś je, to dlatego, że mu smakuje i że nie może się od niego oderwać. Zdarzają się jednak wypadki obżarstwa byle czym, bez względu na szczególne upodobanie, wprost dla zapchania żołądka, który został przyzwyczajony do takiego pochłaniania pokarmów ponad miarę. Obżarstwo jest zawsze bardzo szkodliwe i dla zdrowia, i dla życia umysłowego, z konieczności bowiem organizm musi zużywać zbyt dużo sił do trawienia nadmiaru pokarmu. Stąd nie starczy mu ich już dla podtrzymywania wyższych funkcji umysłowych. Stąd już w starożytności mówiło się plenus venter non studet libenter, to znaczy pełny brzuch niechętnie bierze się do nauki. Gorszy jest może jednak pod względem moralnym inny przejaw łakomstwa zwany wybrednością. Nieraz łączy się on z obżarstwem, ale jednak nie zawsze. Rozróżnia się 2 rodzaje wybredności. Poszukiwanie rzadkich i kosztownych pokarmów lub też kontentowanie się zwykłymi, ale żądanie, aby były bardzo wykwintnie przyprawione. Wybredność jest właściwie najbardziej charakterystyczną formą łakomstwa i w tej drugiej swej postaci najczęściej spotykaną. Nieraz pociąga ona za sobą obżarstwo, gdy taki smakosz oderwać się nie może od doskonale przyprawionej potrawy. Ale jakże często skutkiem wybredności są wprost przeciwne objawy grymaszenia i odmawiania jedzenia, gdy potrawa nie odpowiada w dostatecznym stopniu upodobaniu. Taki smakosz gotów wstać głodny od stołu, skoro nie ma potraw, które by mu smakowały, albo gdy zostały one sporządzone nie wedle jego gustu. Wada ta, częściej spotykana u mężczyzn, jest nieraz prawdziwym krzyżem dla ich żon, które raz po raz muszą znosić z racji nie dość smacznego jedzenia wybuchy gniewu lub złe humory mężów. Z innych przewinień w tej dziedzinie wymieńmy nierachowanie się ze stałymi godzinami posiłków i jedzenie o każdej porze i przy każdej okazji. Straszne są pod tym względem przesądy gościnności, która uważa za swój obowiązek przymuszać gości do jedzenia wtedy, gdy oni nie mają do tego żadnej ochoty. Wreszcie jeszcze o łakomstwie świadczy i sam sposób spożywania pokarmów, rzucanie się na nie, wybieranie co lepsze i przejmowanie się tą czynnością w sposób, który nieraz budzi śmiech. Choć jednak grzechy łakomstwa same przez się nie są grzechami śmiertelnymi, łakomstwo jako wada zaliczane było od najdawniejszych czasów do wad głównych. Stąd, gdy ktoś mu się podda, opanowuje ono całkowicie jego umysł i wysuwa się wciąż jako główny motyw jego działalności. Człowiek łakomy wciąż myśli tylko o jedzeniu i tak sobie postępowanie układa, aby tej namiętności móc dogodzić. Gotów nawet od niej uzależnić najważniejsze postanowienia życiowe. Łakomstwo, choć na pozór wydaje się najniepozorniejszą z wad, ma jednak wielką moc paraliżowania roztropności. Były to fragmenty z dzieła ojca Jacka Woronieckiego pod tytułem Katolicka etyka wychowawcza.
Na koniec chcemy Wam zaproponować książkę do czytania. Jest to mała książeczka pod tytułem Pokora, ponieważ pokora jest fundamentem wszystkich cnót i lekarstwem na wszystkie grzechy, a już wszystkie akurat omówiliśmy. Jest to książeczka ojca Bernarda Ducre. Jest ona oparta na 12 stopniach pokory świętego Benedykta, ale polecamy ją dlatego, że jest napisana językiem współczesnym, jest dużo współczesnych przykładów, jest bardzo prosty język, a treść bardzo głęboka. Kończąc naszą audycję, zapraszamy Was na kolejną 27 sierpnia, a dzisiaj żegna Was
Agnieszka,
Tomek
i ksiądz Adam.